Nauka stała się, to jest następny temat, instytucją bardzo kosztowną. Społeczeństwo musi dużo pieniędzy na to ułożyć i nic dziwnego, że poddaje je, tę instytucję, kontroli i planuje jej działanie. Kto to jednak ma robić? Uczeni? Wtedy przestaliby się zajmować nauką. Urzędnicy? Oni się nie znają na nauce. Czym zresztą oceniać naukę? Wedle jakich standardów? Czym mierzyć? Jak ktoś się zajmuje życiem płciowym lemurów, to jaka to jest efektywność tego? I czy to na to powinny być pieniądze, czy nie powinny? Szczęśliwie na ogół można znaleźć jeszcze dzisiaj mecenasa na bardzo osobliwe tematy, na przykład język polityki w XVII wieku w Rzeczypospolitej. No, taki bardzo też temat wąziutki. Ale to, co robią chemicy, biolodzy czy fizycy, to jeszcze są węższe tematy. Bo bada się na przykład jakąś grupę metalowców, bada się jakieś zjawisko, jakiś chemizm, jakieś bardzo wąziusieńkie takie rzeczy. Im więcej ludzi uprawia naukę i więcej pieniędzy trzeba na to mieć, prawdopodobnie trudniej te pieniądze będzie znaleźć. Sprawa wolności nauki. To też takie romantyczne hasło, że nauka jest wolna, naukowiec jest wolny w podejmowaniu zarówno tematów badania, jak i sposobie ich realizacji. Że nauka nie zna przymusu, jest autonomiczna, jest wolna. No, tak kiedyś pewnie było. Praktyka jest taka, że jest ingerencja różnych czynników społecznych, politycznych w to, co naukowcy robią. A i sami naukowcy czują się odpowiedzialni przed społeczeństwem, ale też i odpowiedzialnością moralną, chociaż jedni mniej, drudzy więcej. Sprawa tego lekarza włoskiego, który podjął się sklonowania, podobno to już jest w którymś tam etapie. Jedni zarzucają mu amoralność, a on uważa, że właśnie jest moralny, bo pomoże osobom, które nie mogły mieć dzieci, te dzieci mieć. To, że nie są to problemy, albo kiedyś nie były problemy takie zupełnie neutralne, świadczy kazus Giordana Bruno i Galileusza i wiele innych naukowców prześladowanych ze względów ideologicznych. Problem wolności nauki wiąże się też z jej efektami, z jej skutkami. Nie mam tylko na myśli takich skutków, jakich wywołało odkrycie promieniowania, promieniotwórczości, bo te skutki były i dobre, i były złe. Jeżeli ktoś kiedyś, a na pewno to się stanie, tu jestem prorokiem, zdetonuje w walizce bombę atomową w środku miasta, już nie tam samolotem wyrżnie w Nowym Jorku, tylko bombę teraz już wiemy, że ludzie, niektórzy to potrafią zrobić, sam siebie anihiluje, bo w tym momencie się wyparuje razem z tą bombą, to będzie oczywiście negatywne, a to, że można leczyć przez to ludzi z różnych chorób, no ale nie tylko leczyć, promieniotwórczość znajduje zastosowanie w bardzo różnych dziedzinach, na przykład kontroli, no, a nawet nie przypuszczamy, w jak wielu przy produkcji żywności, no jest tyle dziedzin, że aż trudno sobie to wyobrazić. Bezsprzecznie nauka przysparza ludzkości wiele dóbr, jak każde narzędzie w tych efektach może doprowadzić też i do nieszczęść, na przykład bomby chemiczne, ale też jest pewien wymiar humanistyczny uprawiania nauki. Czy nauka powoduje jakieś kryzysy moralne, czy przyczynia się do deterioryzacji świadomości ludzkiej? Na przykład zagrożenie jakąś taką dehumanizacją. No bo jeżeli, a tak w tej chwili ta biologia nam pokazuje, ten człowiek to jest no, w dowolnym momencie manipulowany, można go poskładać z różnych części, można go powołać do życia w różnych warunkach, tak, siak. No to co tu jeszcze jest w tym powiedzeniu, że człowiek to jest rzecz święta? Co tu jeszcze świętego zostało? No na białko, komórki, które się składa tak, jak się chce, albo tak, jakby się przynajmniej chciało tutaj zrobić. Są więc tacy, którzy winią naukę za destrukcję kultury duchowej, moralnej. Niektórzy idą bardzo daleko, mówią, że to nauka jest winna temu, że świat znalazł się w takim miejscu, jakim jest. Zagrożenie człowieka przez naukę bezsprzecznie istnieje, także to świadomościowe. Nieprzypadkowo, to co Państwu tu mówiłem już pewnie, 80% biologów jest ludźmi niewierzącymi. Ta nauka jakoś tak mało zostawia miejsca na nadprzyrodzoność i na sakrum. Ale naukę wykorzystywano też ideologicznie. To jest pewne groźne wykorzystanie nauki. Niekoniecznie z postaci właśnie tej bomby atomowej czy broni chemicznej, ale ideologicznej, kiedy w imię nauki budowano nieludzkie systemy polityczne, społeczne czy ekonomiczne. Kiedy za pomocą nauki usprawiedliwia się zbrodnie, tak jakby się usprawiedliwiało użycie określonej pasty do zębów. Sprawa powiązania nauki z ideologią, a nawet powiedzenie, że nauka jest ideologią, no nie jest to takie oczywiste, nie jest to łatwe. Chociażby dlatego, że definicja ideologii, prawda, co to jest ideologia. Państwo mogli usłyszeć chyba nierzadko ode mnie powiedzenie, że uważam, że tak jest, każdy człowiek ma jakąś ideologię. Źle by było, gdyby jej nie miał. Każdy człowiek żyje jakąś ideologią. Jak nie ma ideologii, no to już wegetuje tylko. Przez ideologię tutaj rozumiem tak bardzo potocznie i ogólnikowo to wszystko, co stanowi motywacyjną siłę działania człowieka, co zmusza człowieka, czy każe człowiekowi zachowywać się tak lub inaczej, co każe mu widzieć świat, co jest źródłem inspiracji jego poczynań, to jest jakaś ideologia. To ideologia się wiąże z pewnymi ideami. Ale istnieje też inne rozumienie ideologii, jako takie zagrażające człowiekowi. Ideologia określonej grupy społecznej, która wykorzystuje wówczas naukę, żeby ciemiężyć, manipulować, poddawać swojej władzy w imię nauki właśnie. Powiedzmy światopogląd naukowy mieć, czy marksizm naukowy, socjalizm naukowy. To wszystko były te podparcia się nauką, którą my na takim trochę niegroźnym w końcu przykładzie mamy w telewizji, kiedy naukowcy reklamują gumę do rzucia czy coś tam innego. Chociaż tam raczej teraz takie wystrzałowe atrakcyjne panie i panowie to robią. Ale już proszki do prania to czasami naukowcy. Właśnie. No, wszystko, co służy właśnie sprzedaży temu. Na pewno nauka nie jest ideologią, taką tutaj tezę wypowiadam, aczkolwiek daje się dobrze naukowo, ideologicznie wykorzystywać. Ideologiczne wykorzystanie nauki może mieć miejsce też przez kaznodziei na ambonie, kiedy za pomocą nauki dowodzi na przykład istnienia Pana Boga. Jest też odwoływanie się do nauki. Tu zachować jakąś taką rozsądek. Nauka tu nie przesądza tych spraw. Może podpowiadać, może podsuwać, ale z tego nie można wywieść żadnych argumentów przesądzających na rzecz istnienia jakiejś rzeczywistości nadprzyrodzonej, jak również uważam, nie da się wywieść na rzecz jej nieistnienia, chociaż nauka może tutaj stawiać bardzo ważne pytania i prowokować do takich pytań tam, gdzie na przykład religia miała już łatwe odpowiedzi, wydawało się, że nie trzeba tych tematów podejmować. Na przykład problem, kiedy zaczyna się życie ludzkie, z punktu widzenia nauki nigdy nie zostanie rozstrzygnięte, bo nie ma w ogóle definicji, co to jest życie, a co to przede wszystkim jest życie ludzkie. Co to znaczy życie ludzkie? Jak zdefiniować, kiedy jest życie ludzkie? Ta gameta to jeszcze nie jest życie ludzkie, a po dwóch tygodniach to już jest coś, co tam doszło. Jak już widać nos i uszy, to już jest życie ludzkie, a jak jeszcze to jest taka, prawda, masa tylko gąbczasta, to nie jest życie ludzkie. Co tu, wiesz, to nie kształty decydują, żeby to w trumnie wszyscy by najlepsi byli jako ludzie, a w końcu to nie są ludzie, będziesz w trumnach już leżący, tylko i zwłoki, zwłoki ludzkie. Nauka, tak jak inne dziedziny kultury, przenika je i wzajemnie jest przez nie przenikana. Ja mój wykład rozpocząłem o tym, żeby umieścić mniej więcej naukę w kulturze i powiedziałem, że jest ona dziedziną kultury. Powiedziałem, że też, że nauka jest dziedziną kultury bardzo agresywną, zawłaszczającą, obejmującą coraz więcej dziedzin, wypierającą, a według niektórych zagrażającą. Zagrażającą zwłaszcza religii i moralności. Co to jest kultura? Nie podejmuję się w tym miejscu na to odpowiedzieć precyzyjnie. Taki Kluckhohn to podał, wymienił 230 definicji kultury. 230 definicji kultury. Ja tak upraszczająco przez kulturę nazywam wszystko to, co nie jest naturą. Naturalnie Państwo pytają, co to jest natura w tym miejscu. No natura to jest wszystko to, co nie powstało w wyniku działania człowieka. To jest natura. To wszystko, co powstało, znaczy nie powstało w wyniku działania człowieka. To jest natura. Dopóki nie było człowieka, to była tylko przyroda. Była tylko przyroda. Kiedy pojawił się człowiek, zaczął tą przyrodę obrabiać. Znaczy, zaczął ją poddawać swojemu działaniu i w ten sposób zaczęła powstawać kultura. Kultura. Czy to działanie jest doskonalające, czy nie, to już jest sprawa wartościowania. Ja uważam, że jest wartościujące. Taka obróbka natury, jak na przykład Alpy w Szwajcarii. Nie wiem, czy Państwo tam mieli okazję być, albo w Alpach tutaj austriackich. To właśnie, że człowiek tą kulturę podda pewnej obróbce, to ona jest piękniejsza przecież. Ale taka niepoddana prawdopodobnie, tylko ja nigdzie nie miałem okazji jej oglądać. Może gdzieś tam w Amazonii pewnie też jest piękna w telewizji, jak ona pokazują, to już jest ona poddana obróbce. Chyba takich miejsc, gdzie człowiek się nie znalazł i już tej przyrody nie poddał obróbce, to nie ma. Oczywiście to jest jakieś takie bardzo elementarne rozumienie kultury, bo odróżnia się kulturę niższą, kulturę wyższą, powiedzmy, dzieła sztuki malarskiej traktowane są jakiś wyższy etap obróbki przyrody. No to już nie jest tyle, co wycinka drzew w lesie za pomocą piły tarczowej. To jest nanoszenie pewnych barw na płótno, odzorowywanie rzeczywistości, czy naśladowanie, czy kształtowanie. Te wszystkie teorie, jakie tam filozofowie sztuki mają na ten temat, to nie chcę tym się zajmować. Więc istnieje chociażby takie właśnie odróżnienie kultury, bardzo elementarne, które w tej chwili Państwu podałem, a też bardzo takie wysublimowane, kiedy przez kulturę rozumie się rzeźby, malarstwo, muzykę. No to są dzieła, przynajmniej w niektórych wydaniach, bo jak oglądam w telewizji na przykład współczesne malarstwo i dowiaduje się, polskie, i dowiaduje się, że ono rośnie w cenę, to ja bym za to nie dał jak przysłowiowego szelonka. Za te wytwory tych, no ale może to są jakieś dzieła. W każdym razie jest tam spełnione to, że to jest natura poddana obróbce ludzkiej. No ale nie każde wytwory człowieka są od razu dziełami sztuki przecież. Są sztuką czegoś, ale nie dziełami sztuki. Czasami odróżnia się jeszcze pojęcie cywilizacji od pojęcia kultury. Dodam tylko to może, że czasami używa się zamiennie, zwłaszcza Francuzi nie używają pojęcia kultury. Niemcy używają pojęcia kultury i my za Niemcami ten termin bierzemy. Kultura, to przypominam, jest od colo, colere, uprawiać. Cywilizacja jest od civitas, miasto. A więc tam, gdzie są miasta, to tam jest. My byśmy nie byli skłonni tego utożsamiać. Stąd też odróżnia się cywilizację jako kulturę techniczną. Techniczną kulturę, a nie tą kulturę wyższą, duchową. Duchowa kultura. No ale to nie jest taka. Bo pojęcie kultury duchowej to jeszcze jest tak, mówimy, on ma dużą kulturę duchową. To jest inne rozumienie, kiedy mówimy, że obraz to jest, należy do tworów kultury duchowej. Obraz, rzeźba czy muzyka. Tak, żeby Państwo mniej więcej wiedzieli, o co tutaj chodzi. Teraz tak, szczegółowy temat. Nauka a religia. Oczywiście nie wyczerpuję tego, jeżeli ktoś sobie chce przeczytać, w mojej książce jest 30 czy 40 stron na ten temat. Religia a nauka. To trzeba powiedzieć, jaka nauka i jaka religia. Są takie kultury, gdzie nauka nie powstała i wobec tego problemu nauka i religia nie było. Problem nauka i religia jest typowym problemem kultury zachodniej, gdzie nauka od początku powstała jako zagrożenie religii. Od początku, proszę Państwa. Od początku nauka wypierała religię. Czy słusznie, czy niesłusznie, to ja tego nie mówię, ale w początkach było tak, że religia zajmowała wszystkie obszary ludzkiego życia. To religia odpowiadała na wszystkie pytania. Ona opisywała świat, ona wyjaśniała. Ona dawała człowiekowi komfort, pewne pocieszenie. Ona urządzała człowiekowi świat doczesny i przyszły. Nic dziwnego, że kiedy pojawiła się nauka, nastąpiła konkurencja. To było naturalne. Więc nie ukrywajmy tych faktów, bo nastąpiło wypieranie kapłanów. To naukowcy zaczęli przejmować ich. Oni zaczęli wyjaśniać i opisywać świat. Oni lepiej wiedzieli. Trzeba więc problem nauka, religia zawęzić, jeżeli chce się go jakoś rozwiązywać. Znaczy, w ogóle co tu jest za problem? No problem jest tak, czy nauka zagraża religii, czy religia zagraża nauce. I odpowiadam utraque affirmative. To znaczy, jedno i drugie jest prawdziwe. I nauka zagraża religii, i religia zagraża nauce. Wystarczy się przyjrzeć dziejom Europy, jakie tutaj te konkurencyjne sytuacje były. Czy one były znowu uzasadnione, czy pozorne, to jest zupełnie inna sprawa. Dzisiaj głosi się, ale w praktyce nie zawsze realizuje. Autonomię obu dzieci. Co uważam, że nie jest prawdziwe. Bo one nadal wchodzą sobie w drogę. I będą sobie wchodzić w drogę. I nie może sobie tak powiedzieć, religia, nauka ma swoją działkę, ja mam swoją działkę i koniec. Nieprawda. Musi być ciągły dialog, zwłaszcza do religii chrześcijańskiej, bo tutaj najczęściej, jak mówimy o religii w kulturze zachodniej, to mamy na myśli chrześcijaństwo, a nie na przykład islam. Bardzo często było tak, że nauka występowała z poglądami, które stanowiły wprost zagrożenie dla religii. Wielu usprawiedliwienie dla ateizmu, dla swojej postawy antyreligijnej szukało w nauce, to też są fakty. Znowu, czy słusznie, czy niesłusznie, to jest inna sprawa. Trochę konkretyzując problem do jednego typu religii, do jednego typu teologii, mianowicie teologii rzymskokatolickiej, niestety teologia ta straciła kontakt z nauką mimo apeli papieży. Także dlatego, że kler jest coraz mniej tutaj wyuczony, a nauka coraz bardziej technicznie i teoretycznie trudna. Tego typu ludzi, którzy są zdolni nawiązać kontakt z nauką, jako teolodzy z nauką współczesną, którzy łączą te dwie, jak ksiądz profesor Michał Heller, mamy w Polsce bardzo mało ludzi. W przeważnej ilości przypadków teolodzy wybitni w ogóle się na nauce nie znają i jest dobrze, żeby w ogóle głosu w tych sprawach nie zabierali. Bo jak zabierają, to na oku z ignorancji. A problemy są coraz większe. Są coraz większe, chociażby te, które niesie ze sobą genetyka. I tam trzeba kompetentnie na te tematy się wypowiadać. No, mamy w naszym uniwersytecie dość kompetentnego badacza w osobie siostry profesor Barbary Chyrowicz, która kompetentnie w tych sprawach może zabierać głos. Nauka a moralność. Wszystko przez te atomy, jak śpiewał chyba Grześkowiek. Wszystko bez te atomy. Właśnie. Co to jest moralność? No, znowu, broń Boże, nie usiłuję na to Państwu odpowiedzieć. W każdym razie chodzi tutaj o dziedzinę, którą opisujemy za pomocą kategorii dobra i zła. Dobra i zła. To są dwa pojęcia kluczowe dla dziedziny moralności. Ale one nie są samozrozumiałe przecież. To, co dla jednego jest dobrym, dla drugiego może być złem. A co dla jednego moralnym złem, dla innego może być dobrym. A więc tylko powiedzenie, że to jest moralnie dobre, a to jest moralnie zło, jeszcze sprawy nie rozwiązuje. Czy nauka wchodzi w te zagadnienia? No. Na pewno nauka przyczyniła się do wielu ludzkich nieszczęść. Obozy koncentracyjne, czy bomby próżniowe, ludzie się duszą w wyniku eksplozji takiej bomby, to oczywiście może nie jest wprost wynik nauki, ale jakoś jej skutkiem. Skutkiem takim jak wynalezienie silnika tego benzynowego, czy na ropę, czy w ogóle samochodu. Samochód nie został po to zbudowany, żeby ludzi zabijać, no ale zabija i no i też może ktoś samobójstwo w samochodzie popełnić, prawda, gazy spalinowe wprowadzając do wnętrza i tam zasypiając przy tym. Czy nauka pomaga rozwiązywać problemy moralne? Też nie umiem na tym odpowiedzieć. Nie uważałbym też, by nauka była amoralna. W takim sensie, że w ogóle niewrażliwa na problematykę moralną. Znaczy, tu mam na myśli taką amoralną. Nauka jest uprawiana przez ludzi, a ludzie podlegają kwalifikacji w kategoriach moralności. Trzeba ostrzec przed pewnym mitem, przed którym nie ustrzegł się świętej pamięci Sokrates. Błąd, który nazywamy intelektualizmem w etyce, który polega na tym, że jak ludzie będą lepiej poznawać, to będą też stawali się bardziej etyczni. Że jak ludzie będą się rozwijali intelektualnie, jak będą wiedzieli, co jest zło i co jest dobro, to też się tak będą zachowywali. To jest złudzenie. Oczywiście wiedza może pomóc, ale nie ma automatycznego przeniesienia, automatycznego przełożenia. I wśród naukowców może być tak samo wielu złych ludzi, moralnie złych ludzi, jak w każdej innej grupie ludzi. Chociaż z moich doświadczeń to by nie wynikało. Uważam, że wśród naukowców jest rzeczywiście wiele, wiele więcej niż pewnie w innych grupach ludzi etycznie na wysokim poziomie. Przynajmniej tych, których ja spotykam. Bardzo mam tutaj optymistyczny obraz. I to jest też jeden z powodów, dla których Panu Bogu jestem wdzięczny za to, że mnie wśród takiej grupy ludzi umieścił i uważam, że to jest jedna z zalet bycia na uniwersytecie. Jest tu na ogół więcej ludzi etycznie wysoko stojących niż w jakiejkolwiek innej populacji, ale to nie jest automatycznie, tylko to jest też związane pewnie z tym, że nad sobą pracowali.